Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nar Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Into the Magic Shop Jamesa R.
Dottiego to opublikowany w 2016 roku pamiętnik łączący autobiografię, popularyzację neuronauki i praktyczny przewodnik po uważności. Autor: neurochirurg związany ze Stanfordem i założyciel Center for Compassion and Altruism Research and Education, opisuje drogę od dzieciństwa naznaczonego ubóstwem, chorobą matki i alkoholizmem ojca do kariery medycznej oraz działalności badawczej. Punktem wyjścia jest spotkanie 12-letniego Jima z Ruth, kobietą pracującą w sklepie z magicznymi akcesoriami. Uczy ona chłopca prostych ćwiczeń, odprężania, koncentracji, wyobrażania sobie celów i otwierania się na innych. Dottie interpretuje później to doświadczenie przez pryzmat wiedzy o plastyczności mózgu, regulacji stresu oraz fizjologii współczucia. Książka nie jest jednak podręcznikiem naukowym ani wyłącznie historią awansu społecznego. Jej celem jest pokazanie, że rozwijanie uwagi i życzliwości może zmieniać nawykowe reakcje, lecz trwała zmiana wymaga także odpowiedzialności, etycznego celu i kontaktu z realnym cierpieniem innych ludzi. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, spotkanie z Ruth jako praktyczna lekcja odzyskiwania sprawczości, centralną sceną książki, jest spotkanie młodego Jima Dottiego z Ruth w sklepie z magią. Nie przedstawia ona nadprzyrodzonej metody, lecz serię ćwiczeń, które chłopiec może wykonywać samodzielnie. Najpierw uczy go rozluźniać ciało, następnie kierować uwagę, budować w wyobraźni obraz pożądanej przyszłości i wreszcie rozwijać otwartość serca. W kontekście domu pełnego napięcia ma to znaczenie bardziej konkretne niż ogólne hasło o pozytywnym myśleniu.
Dziecko, które nie kontroluje sytuacji rodzinnej ani warunków materialnych, odzyskuje wpływ przynajmniej na sposób, w jaki reaguje na lęk, wstyd i bezradność.
Dottie pokazuje, że życzliwość obcej osoby może uruchomić taki proces, ponieważ daje doświadczenie bycia zauważonym bez oceniania.
Ruth jest więc ważna nie jako cudotwórczyni, lecz jako model uważnej obecności i nauczycielka powtarzalnych umiejętności.
Autor nie sugeruje, że ćwiczenia automatycznie usuwają społeczne przeszkody.
Ich funkcją jest stworzenie psychicznej przestrzeni potrzebnej do nauki, podejmowania decyzji i wytrwałości.
Wspomnienie tego spotkania nadaje pamiętnikowi strukturę późniejsza edukacja, ambicja zawodowa, kryzys i praca nad współczuciem są sprawdzianem tego. Czy dawne lekcje zostały zrozumiane głębiej niż jako technika osiągania celów? Po drugie, neuroplastyczność jako wyjaśnienie, dlaczego ćwiczenie uwagi ma znaczenie.
Dottie wykorzystuje pojęcie neuroplastyczności, aby połączyć osobiste doświadczenie z językiem współczesnej neuronauki. Chodzi o zdolność mózgu do zmiany połączeń i wzorców działania pod wpływem doświadczenia oraz powtarzanej praktyki. W książce idea ta nie służy obietnicy, że można dowolnie zaprogramować siebie. Wyjaśnia raczej, dlaczego regularne kierowanie uwagi może osłabiać automatyzm reakcji stresowych i wzmacniać bardziej użyteczne nawyki.
Gdy człowiek stale ćwiczy zauważanie napięcia, powrót do oddechu lub przerwanie katastroficznej myśli, nie usuwa wszystkich trudności, ale tworzy alternatywę dla impulsywnej odpowiedzi. Autor odnosi ten mechanizm do własnego dzieciństwa, a potem do pracy lekarza i badacza.
Dzięki temu termin naukowy nie pozostaje abstrakcyjną informacją o mózgu, lecz staje się ramą do zrozumienia uczenia się emocjonalnego. Ważne jest też ograniczenie tej perspektywy. Plastyczność oznacza możliwość zmiany, a nie gwarancję rezultatu niezależnego od warunków życia, zdrowia czy relacji społecznych.
Dottie podkreśla wartość systematyczności, ponieważ pojedynczy moment inspiracji rzadko przeorganizowuje utrwalone reakcje.
Takie ujęcie odróżnia jego przekaz od prostych recept na samodoskonalenie wyobraźnia i intencja mają być wspierane przez powtarzalne praktyki, a nie zastępować działanie.
Po trzecie, uspokojenie ciała i umysłu zamiast walki z myślami.
Praktyczna część Into the Magic Shop opisuje medytację przede wszystkim jako połączenie relaksacji ciała i uspokojenia uwagi.
Dottie sprzeciwia się popularnemu przekonaniu, że medytacja polega na całkowitym zatrzymaniu myśli.
Jego podejście zakłada, że myśli będą się pojawiały, natomiast ćwiczący może uczyć się nie podążać bezrefleksyjnie za każdą z nich.
Pomocne stają się proste punkty oparcia, takie jak oddech,
kolejne części ciała, mantra albo neutralny obiekt skupienia. Kolejność ma znaczenie.
Zanim człowiek spróbuje analizować emocje lub projektować przyszłość, powinien zauważyć fizyczne napięcie i stworzyć warunki do jego zmniejszenia.
OTOR łączy to z działaniem układu nerwowego, w tym z rolą nerwu błędnego w regulacji stanu emocjonalnego oraz reakcji organizmu. Nie jest to pełny wykład z fizjologii, lecz użyteczna korekta rozdzielenia psychiki od ciała. Lęk może mieć postać gonitwy myśli, przyspieszonego pulsu, napiętych mięśni i płytkiego oddechu jednocześnie. Z tego powodu praktyka nie jest wyłącznie intelektualna.
Jej celem jest zwiększenie odstępu między bodźcem a reakcją. Dopiero w tym odstępie możliwe staje się bardziej świadome zachowanie wobec siebie, pacjenta, bliskiej osoby czy współpracownika.
Książka zachowuje przy tym realistyczny ton. Efekty wymagają czasu, a rozproszenie uwagi nie jest dowodem porażki, lecz normalnym elementem ćwiczenia. Po czwarte, wizualizacja i ambicja, które wymagają korekty przez współczucie. Jednym z najbardziej interesujących napięć w książce jest relacja między wizualizacją sukcesu a współczuciem.
Doty pokazuje, że wyobrażanie sobie konkretnej przyszłości pomogło mu nadać kierunek wysiłkom w okresie, gdy jego aspiracje wydawały się nieosiągalne.
Jasny obraz celu może porządkować uwagę, wzmacniać intencje i ułatwiać dostrzeganie kolejnych kroków.
Autor nie przedstawia jednak wizualizacji jako mechanizmu magicznego, który sam przyciąga pieniądze, pozycje czy bezpieczeństwo.
Jej skuteczność zależy od pracy, decyzji i zdolności do uczenia się. Co ważniejsze, własna biografia Dottiego podważa ograniczoną wersję tej metody.
Osiągnięcie prestiżu i majątku nie okazuje się trwałą odpowiedzią na cierpienie z dzieciństwa ani pełną definicją udanego życia.
Doświadczenie utraty i późniejsza refleksja prowadzą go do wniosku, że ambicja bez troski o innych łatwo przeradza się w egocentryczne dążenie.
Dlatego późniejsze znaczenie zyskuje pytanie, po co człowiek chce realizować swoje cele i jaki będzie koszt tej realizacji dla relacji oraz własnej integralności.
Ten wątek nadaje książce bardziej złożony charakter niż typowej literaturze o osiąganiu wyników.
Dottie nie odrzuca aspiracji, lecz proponuje, by połączyć je z empatią, wdzięcznością i gotowością do służenia innym.
Wtedy wyobrażona przyszłość nie jest wyłącznie prywatnym triumfem, ale projektem zgodnym z wartościami.
Na koniec współczucie jako przedmiot badań i praktyka zawodowa.
Dottie umieszcza współczucie w centrum książki nie tylko jako osobistą cnotę, ale także jako zjawisko, które można badać.
Jako neurochirurg i założyciel Stanford Center for Compassion and Altruism Research and Education interesuje się tym, jak postawy troski wiążą się z funkcjonowaniem mózgu,
stresem i fizjologią organizmu. Książka nie zastępuje publikacji naukowych ani nie przedstawia współczucia jako uniwersalnego leczenia chorób.
Jej mocniejsza teza jest ostrożniejsza sposób, w jaki odnosimy się do cierpienia własnego i cudzego, ma konsekwencje dla uwagi, relacji i zachowania.
A zatem zasługuje na systematyczną praktykę oraz badanie. Dottie odróżnia współczucie od biernego wzruszenia.
Nie chodzi tylko o odczuwanie czyjegoś bólu, ale o rozpoznanie go i gotowość do działania, jeśli działanie jest możliwe.
Ta definicja jest ważna w medycynie, gdzie fachowa kompetencja może zostać wyparta przez pośpiech, dystans i wypalenie.
Autor sugeruje, że uważna obecność nie jest dodatkiem do profesjonalizmu, lecz częścią odpowiedzialnej opieki. Jednocześnie współczucie obejmuje również samego praktykującego.
Bez życzliwszego stosunku do własnych błędów i ograniczeń łatwo pomylić troskę z samopoświęceniem prowadzącym do wyczerpania.
W ten sposób książka łączy poziom indywidualnego ćwiczenia z szerszą kwestią kultury instytucji, w których ludzie podejmują decyzje dotyczące zdrowia i dobrostanu innych.
Podsumowując, Into the Magic Shop warto polecić przede wszystkim czytelnikom, którzy szukają książki na styku pamiętnika, psychologii popularnej i refleksji nad medycyną.
Może zainteresować osoby ciekawiące się medytacją, regulacją stresu, neuroplastycznością oraz badaniami nad współczuciem, ale nie oczekujące akademickiego podręcznika.
Korzyść praktyczna polega na prostym przedstawieniu ćwiczeń uwagi, rozluźniania ciała i obserwowania myśli.
Korzyść intelektualna jest równie ważna. Dottie skłania do rozważenia, gdzie kończy się użyteczna ambicja, a zaczyna dążenie do zewnętrznego sukcesu, które nie daje poczucia sensu.
Książka może być szczególnie wartościowa dla pracowników ochrony zdrowia, edukatorów i osób pracujących z ludźmi, ponieważ pokazuje współczucie jako postawę wymagającą kompetencji,
a nie jedynie dobrej intencji. Na tle wielu poradników o samorozwoju wyróżnia ją autobiograficzna stawka. Autor nie opisuje technik z pozycji bezbłędnego eksperta, lecz konfrontuje je z ubóstwem, zawodowym awansem, stratą i zmianą własnych priorytetów. Na tle pamiętników medycznych wyróżnia ją z kolei konsekwentne zainteresowanie wewnętrznymi nawykami uwagi oraz relacją między ciałem, mózgiem i etyką troski. Czytelnik powinien zachować krytyczny dystans wobec bardziej duchowego języka i nie traktować wizualizacji jako substytutu terapii, leczenia czy realnego działania. Mimo tego ograniczenia książka oferuje spójną, przystępną perspektywę. Wiedza o mózgu zyskuje pełniejszy sens, gdy łączy się ją z pytaniem o to, jak żyć i jak odpowiadać na cierpienie innych. Jeśli chcesz nas wesprzeć, James R. Doty MD, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.